о традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках в передачах национальных культурных обществ.
Вечер, кохані слухачі. Дійсно, 2 мая в нашому програмі беже удел амбасадор Жечпосполіти Польський на Лотві пані Моніка Міхалішин і консуль Жечпосполіти Польський на Лотві, керівник відділу консулярного пан Маріуш Подгурський. Сенат Жечпосполіти Польський установив рік 2022 роком Владислава Бартошевського, складаючи холд великому патріоті, узнаючи його кредо за істотне для поляків, ангажуючихся в праці на жеч пшишлості демократичної Жечпосполітої. Марис Алейс, поет і тлумач, оповів о співпраці з українськими писажами і поетами. Історик В'яслав Врубель з Білостоцького університету оповів о ренкописах, які са приховувані в магазині збору спеціальних в бібліотеці університету. А також чека на нас споткання з ксєнцем. Програм провадзу Ірена Лєдінєця і Лєна Лєдінєця.
Labvakar, mīļie klausītāji! Šovakar raidījumā Polijas Republikas vēstnieces Monikas Mihaļišinas apsveikums 3. maija konstitūcijas svētkos. Iepazīsimies ar Polijas Republikas konsulu Latvijā Mariušu Podgurski. Šogad 100. Dzimšanas dienā apritēja izcilējam humanistam, vēsturniekam, publicistam, žurnālistam, rakstniekam, pasniedzējam, diplomātam un politiķim Vladislavam Bartoševskim, kura domas par patriotismu dzirdēsim raidījumā. Tiksimies ar priesteri Tadeušu Češļaku. Dzēnieks Māris Salējs pastāstīs par sadarbību ar ukraiņu rakstniekiem un dzēniekiem. Vēsturnieks Vieslav Rubeļs no Belostokas universitātes sniegs ieskatu manuskriptu noslēpumos, kas glabājas universitātes bibliotēkā.
Jutro 3. maja. Dienu konstitūcija Polski. Що те оказує, беже удел в нашому програмі пані амбасадор Моніка Міхалішин. Запрашам сердечно.
Drodzy rodacy, в преддень największego święta państwowego, upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku, pragnę złożyć wszystkim państwu najserdeczniejsze życzenia. Święto Konstytucji 3 maja to wspaniałe świadectwo naszego patriotyzmu i umiłowania wolności. Konstytucja 3 maja stanowiła wizję i program reform państwa polskiego. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, zniosła liberum veto i ograniczyła przywileje szlacheckie. Szczególnie ważnym rozwiązaniem konstytucji było wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja 3 maja stała się dla Polaków wszystkich pokoleń symbolem nowoczesnego myślenia o państwie i odpowiedzialności za jego losy. Jest dokumentem tworzącym tożsamość nowoczesnego, suwerennego narodu. Konstytucja stanowiła także jeden z milowych kroków w dziejach naszego państwa, na równi z przyjęciem chrześcijaństwa, powstaniem Sejmu Walnego, odzyskaniem niepodległości w 1918 roku czy powstaniem Solidarności w 1980 roku. Należy także pamiętać, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą. Pomni naszych wspaniałych dziejowych doświadczeń jesteśmy także dumni z osiągnięć współczesnej współpracy w naszym regionie, ale także świadomi wyzwań. Podkreślamy znaczenie Konstytucji 3 maja dla Polski, ale także Litwy, Łotwy i Ukrainy. Łotysze i łotewscy Polacy powinni także pamiętać, że w czasie stanowienia Konstytucji 3 maja księstwo kurlandzkie było w stosunku lennym do Rzeczpospolitej, co przyczyniło się do tego, że Konstytucja 3 maja obejmowała także współczesne ziemie łotewskie. Możemy więc powiedzieć, że Konstytucja 3 maja jest także spuścizną i dziedzictwem naszych przyjaciół Łotyszy i łotewskich Polaków. Europa była budowana na fundamencie podstawowych wartości i zasad. Są nimi bez wątpienia wolność, suwerenność, integralność terytorialna, demokracja i rządy prawa, ale także równość i solidarność. Nie możemy i pod żadnym pozorem nie chcemy się wyrzec naszej wolności i innych demokratycznych wartości. Solidarność narodów, szczególnie przy obecnych zagrożeniach dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, jest jednym z kamieni węgielnych pokoju, stabilności, rozwoju, dobrobytu i odporności. Polskie umiłowanie wolności i demokracji oraz praworządności w bezpośredni sposób wyraża się w pomocy zarówno państwu ukraińskiemu, jak i obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w granicach Polski w dobie wojny prowadzonej przez Rosję z ich krajem. To umiłowanie i poszanowanie prawa do wolności i samostanowienia każdego narodu i każdego kraju jest, o czym trzeba szczególnie pamiętać, emanacją polskości i prawdziwego patriotyzmu. Jeszcze raz składam Państwu życzenia wszelkich pomyślności. Życzę tak, żebyście Państwo nosili radość majowego święta w sercu, nie tylko 3 maja, ale także przez cały maj, ciesząc się ze swoich polskich korzeni i polskich tradycji, ale także łotewskich tradycji, jak wiemy w Konstytucji 3 maja. I mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się na wspólnym święcie. Boże błogosław Polskę, Boże błogosław Łotwę.
Консуль Рzeczypospolitej Polskiej на Лотві, керівник відділу консулярного пан Маріуш Подгурський, працює в Ридзі уж від січня 2022 року. Дійсь по раз перший біже уділ в аудиції «Наш глос». Опові панство о собі, о праці консуля, а також прикаже інформації о майових імпрезах в середовіску польським на Лотві.
Вітам сердечні, пане.
Witam serdecznie. Faktycznie przyjechałem na Łotwę całkiem niedawno, w styczniu tego roku, bezpośrednio po 5 latach spędzonych jako konsul na Białorusi w Mińsku. Wydaje mi się, że jestem chyba pierwszym konsulem w Rydze, który zobaczył świat po obu stronach Dźwiny, bo byłem zarówno po stronie białoruskiej, gdzie jest miejscowość Druja, jednocześnie byłem również na Łotwie już po łotewskiej stronie, gdzie znajduje się miejscowość Przydruja. Więc widziałem miejsce, gdzie przed wojną znajdował się punkt przejścia granicznego, skąd Polacy z przedwojennej Polski trafiali na przedwojenną Łotwę jako pracownicy sezonowi i przyjeżdżali na Łotwę z Polski. Liczę na dobrą współpracę z miejscowymi Polakami na Łotwie, Polonią, która tutaj przyjechała również do łotewskich miast, zwłaszcza jak rozumiem do Rygi. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszam na rozmowy z konsulem w sprawach otrzymania karty Polaka po raz pierwszy lub przedłużenia karty Polaka. Konsula nie trzeba się bać, to nie jest żaden egzamin, to jest zwykła przyjacielska rozmowa, chociaż Państwo często się strasznie tym stresujecie, jakby ktoś Państwa naprawdę egzaminował na studiach, na uniwersytecie. Nie, wcale to nie, to jest przyjacielska rozmowa jak Polaka z Polakiem na temat polskiej tradycji, polskiej kultury, polskiej historii. Opowiadacie mi Państwo trochę słów o sobie. Do urzędu konsularnego w Rydze można też się zgłaszać oczywiście w sprawach paszportowych i obywatelskich, ale najbardziej mnie interesuje współpraca z Państwem w zakresie spraw polonijnych, zwłaszcza projektów do 21-22 maja. Prosiłbym Państwa organizację o złożenie wniosków projektowych na drugie półrocze. Ambasada w miarę swoich możliwości wesprze realizację Państwa projektów. Jeśli chodzi o projekty i działalność polonijną na Łotwie, dla mnie jako konsula Rzeczypospolitej oraz dla państwa polskiego, dla ambasady, bardzo ważnym miesiącem jest miesiąc maj. W maju obchodzimy nowinkę, która wpisuje się w standardowe nasze święta majowe. Uznajemy, że maj jest jednym z jak najbardziej polskich miesięcy i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, szef służby zagranicznej, pan minister Arkady Rzegocki, wcześniej ambasador Rzeczypospolitej w Londynie, proponuje wszystkim Polakom na świecie świętować maj w ramach Polish Heritage Days. To jest taki ogólnoświatowy nasz MSZ-owski projekt Dni Polskiego Dziedzictwa, w który jak najbardziej wpisują się imprezy, wydarzenia, które planujemy przeprowadzić w maju, zwłaszcza w Dyneburgu. Właśnie teraz w weekend majowy, 2-3 w Dyneburgu, odbywał się 10. Festiwal Polskiego Folkloru, w ramach którego przejdziemy się wszyscy ulicą Warszawską, będą koncerty, piknik, będzie możliwość spotkać osobiście konsula, porozmawiać. Oraz też wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam 7 maja, również do Dyneburga, na koncert pani Ewy Sawczuk. Sen o Warszawie, festiwal polskiej piosenki estradowej. Przybędą na koncert Polacy z całej Łotwy. Konsul jak najbardziej również będzie obecny. Chciałbym państwa osobiście poznać. Liczę na dobrą współpracę i chciałbym, żeby środowisko polskie jak najbardziej się integrowało nie tylko w Dyneburgu i Ładgalii, ale również w innych łotewskich miastach, zwłaszcza w stolicy, w Rydze, w Lipawie oraz w innych miejscowościach.
Pierwsza placówka, gdzie pan pracował, to była Białoruś, tak? Czy jeszcze gdzieś przedtem też?
Z mojego własnego doświadczenia z historii to przede wszystkim jestem absolwentem Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie ukończyłem aplikację dyplomatyczno-konsularną w Akademii Dyplomatycznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i wcześniej odbyłem wiele staży w różnych miejscowościach, głównie na wschód od Polski. Łódzk, Kijów, Kaliningrad, Moskwa, aż wreszcie trafiłem do Mińska na pierwszą dłuższą placówkę, gdzie, jak już powiedziałem, spędziłem dosyć długo czasu w trudnym okresie historycznym, gdzie również współpracowałem z miejscowym związkiem Polaków na Białorusi i gdzie niecierpliwością do momentu swojego wyjazdu oczekiwałem na spotkanie z moimi przyjaciółmi, z prezesami, z panią Angeliką Borys oraz z Andrzejem Poczobutem. No niestety do momentu mojego wyjazdu nie było mi dane ich z powrotem spotkać na wolności, dlatego naprawdę cieszę się, że Angelika już nie jest w areszcie w Mińsku. Cały czas czekamy na Andrzeja. Andrzej jest odważnym człowiekiem i liczę, że nastąpi ten dzień, kiedy i on będzie zwolniony z aresztu i będzie mógł swobodnie żyć w kraju, który uważa za swoją ojczyznę. Dlatego tym bardziej cieszę się, że jestem na Łotwie. Jest to kraj inny niż Białoruś, na pewno pod względem pracy konsularnej. Cieszę się, że mogę się skupić na sprawach bardziej polonijnych, projektowych i działanie w terenie. Liczę na współpracę. Planuję odwiedzić wszystkie oddziały Związku Polaków na Łotwie. Zaskoczyło mnie to, że jest to kraj naprawdę wielojęzyczny i pomimo tego, że nie znam jeszcze języka łotewskiego, ale podejmuję próbę nauki, nie jestem w stanie porozumieć się w każdej miejscowości we wszystkich znanych mi językach. Państwo wydaje mi się inne niż dotychczasowe miejsce mojej pracy, ale naprawdę przyjazne i mam nadzieję, że będzie to misja zakończona z sukcesem.
Władysław Bartoszewski był historykiem, pisarzem, działaczem społecznym, politykiem. Był więziony w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Dla Polaków poglądy i czyny Władysława Bartoszewskiego zawsze były wskazówką, jak żyć i co robić w trudnych czasach. Wysłuchamy, co ten wielki człowiek myśli o patriotyzmie.
Czy ja przed wojną w ogóle jako uczeń gimnazjum, liceum, poza wiedzą nabytą od nauczycieli o tradycjach historycznych, głównie o wojnach, o cierpieniach, spotykałem się ze słowem i pojęciem patriotyzm. Gdy mnie spotkało w szkole, kiedy miałem lat 14, 15, 16, była to szkoła męska, wtedy szkoły były niekoedukacyjne, jakiś kolega by mnie powiedział, słuchaj, czy ty jesteś patriotą albo coś takiego, to ja bym pomyślał, że on zwariował. Ponieważ takich słów myśmy między sobą nie używali. To pokolenie Rzeszki i Parasola i to pokolenie, które dało większość ochotników do walk na zachodzie i na południu i na innych frontach o niepodległość Polski w II wojnie światowej, bardzo mało mówiło o patriotyzmie. Tak jak w ogóle normalny człowiek nie chodzi i nie mówi, ja oddycham. Oddycha, no to jest oczywiste. Normalny człowiek nie chodzi i nie opowiada, że ma szczególny stosunek do matki i do ojca. No raczej jak ma jakiś zły, no to może się roznieść coś takiego. Ale normalny człowiek o tym nie mówi. To jest praktykowane. Niewątpliwie do powszechnie za patriotycznych uważanych polskich pisarzy należał Henryk Sienkiewicz. Sienkiewicz powiedział u progu XX wieku, w 1905 roku, ja cytuję jego wypowiedź dla paryskiej gazety w odpowiedzi na ankietę. Hasłem wszystkich patriotów powinno być przez ojczyznę do ludzkości. Nie zaś dla ojczyzny przeciw ludzkości. To jest bardzo piękne i mądre do dziś.
W wywiadzie rzece udzielonym Michałowi Komarowi i wydanym przez Świat Książki Władysław Bartoszewski określa pojęcie patriotyzmu i daje nam dużo do zastanowienia się. Czyta prezenter Polskiego Radia Andrzej Krusiewicz.
Ja uważam się za patriotę. Co to znaczy? Że biorę odpowiedzialność za przeszłość mojego narodu w dobrym i w złym i za jego przyszłość, tak jak biorę odpowiedzialność za samego siebie. Patriotyzm jest dla mnie źródłem godności, a ponieważ tak się składa, że jestem wierzącym chrześcijaninem, to mam pewność, że moje dobro nie może stać w sprzeczności z dobrem mojego narodu i z dobrem powszechnym. Więc jeśli jestem potrzebny, to nie powinienem się wahać. Dla mnie patriotyzm jest wartością, to znaczy czymś pozytywnym, postawą wolną od demagogicznych podniet, od paranoicznego węszenia za wrogiem. Postawa na rzecz czegoś, a nie przeciw komuś. Na rzecz godności, która wiąże się nieodmiennie z szacunkiem dla ludzi innego pochodzenia, innej wiary, bo uznanie różnorodności kulturowej, różnorodności pamięci pokoleń, rozmaitość tradycji wzbogaca wspólnotę państwową.
A jak poszedł król na wojnę, grały jemu surmy zbrojne, grały jemu surmy złote, na zwycięstwo, na ochotę, na zwycięstwo, na ochotę. A jak poszedł Stach na boje, zaszumiały leśne zdroje, zaszumiało kłosów pole, na tęsknotę, na niedolę, na tęsknotę, na niedolę. A na wojnie świszczą kule, lub się wali jako snopy, a najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. Szumią orły chorągwiane, skrzypi kędyś krzyż wioskowy. Stach śmiertelną dostał ranę, król na zamek wracał zdrowy. A jak wjeżdżał w jasne wrota, w wyszła przeciw zorza złota i zabrzmiały wszystkie dzwony na słoneczne świata strony, na słoneczne świata strony. A jak chłopu dół kopali, zaszumiały drzewa w dali i dzwoniły przez Dąbrowę te dzwoneczki, te liliowe, te dzwoneczki, te liliowe.
Przed naszym mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak.
Święta wielkanocne to czas przeżywania nie tylko największej tajemnicy chrześcijaństwa, zmartwychwstania Chrystusa, ale także okazja do spojrzenia na to wydarzenie jako na pewną niespodziankę. Śmierć Jezusa na krzyżu była dla jego uczniów zarówno osobistą tragedią, jak i rozczarowaniem co do zbiorowych nadziei dotyczących Mesjasza i jego historycznej roli. Wystarczy przypomnieć słowa uczniów idących do Emaus, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ileż to podobnych rozczarowań i zawodów każdy z nas doznaje w życiu. Przecież często wiążemy nasze nadzieje i oczekiwania z różnymi poglądami, prognozami ekonomicznymi, programami politycznymi, jakąś życiową filozofią. I nic. Przed miesiącem mówiłem, że nikt nie lubi przyznawać się do błędów, zwłaszcza wobec tych, którzy nas przed czymś ostrzegali, ale chyba nie o to chodzi. Oto ci sami uczniowie po rozpoznaniu zmartwychwstałego Chrystusa natychmiast w tej samej godzinie udają się w drogę powrotną, nie zważając na późną porę. Przemierzają z pałającym sercem tę samą drogę, którą parę godzin wcześniej szli, a raczej uciekali, narzekając i rozważając swoją klęskę. I dają świadectwo o spotkaniu zmartwychwstałego wobec innych uczniów, którzy również dzielą się radosną nowiną. Wszyscy oni, z gromadki przegranych, przestraszonych luzerów, jak to się dzisiaj mówi, stają się wspólnotą świadków Chrystusa. Taka wielkanocna niespodzianka. Dzisiaj wojna na Ukrainie również pozbawiła złudzeń wielu ludzi. Jedni wciąż liczą, że kiedyś się to uspokoi i będzie tak, jak było, choć wiadomo, że nic już nie będzie takie samo. Drudzy, wbrew faktom i logice, ślepo trwają przy swoim, jak gdyby nic się nie stało. A jeszcze inni może szukają winnych, nie tylko w odniesieniu do tego, co się dzieje tak niedaleko nas, ale też w odniesieniu do własnej naiwności, którą kiedyś okazywali. U nich niestety życiową mądrością staje się totalna podejrzliwość. To wszystko wcale nie pomaga znaleźć jakiś wewnętrzny pokój, gdy trwa pokusa grania skrzywdzonej ofiary albo prokuratora i sędziego w jednej osobie. Chyba nie tędy droga. Może spójrzmy raczej, ile solidarności wzbudziła u nas i gdzie indziej fala uchodźców. Jak wiele dobra da się zrobić razem przy całej świadomości zła wojny i trwającego na Ukrainie ludobójstwa. Jak wielką rolę zaczął nagle odgrywać nasz region Europy i świata. Jeśli szczerze modliliśmy się o nawrócenie Rosji, to pomyślmy, że przecież nie dokona się tego bez czyjegoś osobistego zaangażowania, bez świadectwa wiary i miłości. Bądźmy otwarci na wielkanocne niespodzianki.
Gościem naszego programu jest pan Marian Ryży, Marys Salejs. Marian jest pisarzem, tłumaczem, a także literaturoznawcą.
і співпрацює з інтелігенцією з України. І, власне, тен вонтак хотіли б ми то розвинути шежей. Запрашуємо.
То почалося już досить давно, в 90-х літах, ту на Лодипі мешкав український поет і тлумач літератури лотевської на українській Юрко Садловський. Заприязнились ми ся, ну і Юрко помалютку затягнув до української літератури, ну він цей поезії, тлумачилем його вірші, був членком такої авангардистичної, чи як вони називали ар'єргардистичної групи поетичної Луго Сад з Львова. То були моє перше тлумачення. Потім już Юрко мовив, що треба було би щось іще. Ну і наступна книжка, маленький томік поезії Івана Франко. Був один з тлумачів. 2008 року була видана антологія української поезії на Лотевському. І там я теж тлумачилем українська поезія. Не дуже тлумачилем українську поезію. Найбільша кількість поезії то в книжці прози і поезії Сергія Жадана. То один з найвибітніших співчесних українських поетів і писажа. В те часи війни мам тлумачить досить дуже української поезії. І для вибядів, і награнь, і для публікації в часописах інтернетових, ну і ще в паперовій формі, дому з ними. То є пікна поезія, пікна, трагічна поезія, якраз о ситуації воєнній. То мій обов'язок дати глос на Лотві, на лотевському язику тієї поезії, бо нестети є дуже мало з українського пікної літератури на лотевській. Я як поета і як тлумач поезії української, і Мара Полякова, тлумачка пікної літератури, прози української. Трохи ще щось тлумачив Яни Селсбергс, трохи ще Крістоп Свецгравіс.
До пана дуже звертаються люди, щоб пан взяв уділ в якимсь вивяді.
Так, то був такий вечір лотевсько-української літератури ту, в музеум. Тематика солідарності української і лотевської літератури і такі припадки тієї солідарності. Потім був такий вечір українсько-лотевської поезії в музеум штуки стосованої. Теж 22 квітня в стації Дубулти. Там така саля вистави, вечір. О тим, для чого так важне тлумачить зараз література українська. І на радіо теж був перший програм «Аукстаг пер земі».
Дуже є з тих представителів культури української тут і на Лотві зараз.
Зараз на Лотві мешка, утекла зі своєю маткою з Вінниці тлумачка лотевської літератури Ліна Мельник. Притлумачила нашого класика Яниса Акуратерса і співчесних авторок лотевських, як Нура Ікстена, Мара Залійте. І зараз тлумачи Рудовса Блауманіса, його слинна штука «Скрудер Діна Силмачуас».
Досить дуже є такі співпраці. Група тих особ є якось зрішена?
Єдна спільнота – ні, бо більша частина, яких я тлумачив, то є поети, які знайдуються вчорж в Україні. То мій приятель Юрій Завадський, знаходиться в Тернополі, живе там, і частина утекли.
А якась матеріальна допомога? Помагати?
Зв'язок пісажі на Лотві теж уділя свій будинок «Дом пісажі» в Дубулті. Теж Центрум літератури лотевської «Вентспілс» теж дає стипендіум.
Дуже сердечно пану дякую. І життя, щоб та приязнь і та співпраця з Україною була овоцна і давала сатисфакцію і пану, і українцям.
Дуже дякую і... Wszystko będzie dobrze, inaczej być nie może.
Історик В'єслав Рубель, працівник бібліотеки університетської на університеті в Біамстоку, оповє, як цінним матеріалом для бачачих історії, культури і життя сполучнощовего можуть бути пам'ятники, знайдуються ще в магазині збору спеціальних в бібліотеці.
Jednym z ciekawszych rękopisów, jednym z pierwszych rękopisów, jakie pozyskaliśmy, to jest XIX-wieczny sztambuch, pamiętnik, do którego wpisywali się znajomi, rodzina, przyjaciele właściciela tego pamiętnika, żeby właściciel tego pamiętnika pamiętał o tych osobach. To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ kupiliśmy to przede wszystkim dlatego, że pojawia się tutaj gdzieniegdzie słowo Białystok. I nie mieliśmy pojęcia, co to jest i czyje to jest. Udało nam się ustalić, kto jest właścicielem, dzięki podpisowi Max Eckert, który się często wpisywał do tego sztambucha, a okazuje się, że był to sztambuch należący do jego małżonki, Anny, córki pastora z Aleksandrowa Łódzkiego, Anny Rauch, która dostała ten pamiętnik od ojca, czy album do pamięci od ojca tuż przed ślubem. W 1871 roku zaczęła prowadzić ten sztambuch, właśnie wpisując różnego typu wiersze, różnego typu pieśni związane ze ślubem. W języku niemieckim była córką pastora, także znała doskonale język niemiecki. Tutaj akurat to wszystko widzimy. Także zachowały się różne takie osobiste detale, jak na przykład zasuszone kwiatki. No niestety dużo tego nie mamy, ale o, na przykład właśnie kawałek rośliny zasuszony. No już dzisiaj nie do odtworzenia zupełnie, jeżeli chodzi o okoliczności, o to, kiedy to nastąpiło, ale no, przynajmniej z XIX wieku to pochodzi. A autorce niestety nie udało się zbyt wiele znaleźć. Okazuje się, że wyszła za Maxa Eckerta, który był wdowcem po jednej z córek Moesa, który choroszczy pod Białymstokiem prowadził ogromną fabrykę. I ponownie wstąpiła w związek małżeński z Eckertem. Przeprowadzili się do Białegostoku, mieszkali tutaj około 15 lat i potem przeprowadzili się do Petersburga. I na tym ślad się urywa. Max Eckert zmarł w 1910 roku. Jest to odnotowane w tym sztambuchu. Został pochowany w Petersburgu, a jedna z córek, Helena, uczyła się w Wiedniu gry na fortepianie. Cały czas poszukujemy tych korzeni, gdzie ta rodzina się mogła przenieść, ale nie możemy trafić. To jest opisane w internecie, można łatwo znaleźć te informacje. Może gdzieś znajdą się potomkowie zainteresowani genealogią swojej rodziny. Dla każdego z badaczy na pewno coś ciekawego się znajdzie.
Jeszcze jeden mazur dzisiaj, choć poranek świta. Czy pozwoli panna Krysia, młody ulan pyta. I tak długo blaga prosi, bądź to w polskiej ziemi. W pierwszą parę ją unosi, a sto par za niemi. Pierwszą parę ją unosi, a sto par za nimi. On jej czule szepcze w łóżko, ostrogami dzwoni. W pannie tłucze się serduszko i liczko się ploni. Cyc serduszko nie plon liczko, bo ulam nie stali. O, pomili w repotyczka, słychać pierwsze szale. Pomili w repotyczka, słychać pierwsze szale. Słychać szale głos pobudki, dali na koń góra. Lube dziewczę porzuć smutki, zatańczym mazura. Jeszcze jeden krąg do kola, jeden uścis bratni. Trąbka budzi na koń wola, mazur to ostatni. Trąbka budzi na koń wola, mazur to ostatni.
To już wszystko na dziś. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Nad programem pracowali Irena Liedzieniec, Lieny Liedzieniec, Waldis Rajtums, Lidia Czera. Do usłyszenia.